niekoniecznie chcieli wysłuchać tego słowa i powiedzieć dobrze, niedobrze, czy nie mam swojego zdania. Ale abyśmy mogli, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, przede wszystkim zobaczyć, co dzieje się w naszym osobistym życiu. I chciałbym też powiedzieć, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Ostatnio dużo mówimy na temat zmian. Tydzień temu mogliśmy słyszeć kazanie na temat prawdy. W środę mówiłem też między innymi o tym, że Bóg chce, abyśmy nieraz dokonali pewnych rzeczy, abyśmy chce nas poruszyć, może tak to określę. Chce sprawić, abyśmy zrobili pewne rzeczy, które do tej pory nie robiliśmy. I powiem, drodzy bracia, drogie siostry, że im dłużej jesteśmy ludźmi wierzącymi, tym trudniej nam to przychodzi, bo my się przyzwyczajamy. Ludzie w ogóle nie lubią zmian, a Polacy dominują. Naród słowiański dominuje w tym, że nie lubi zmian. I chciałbym, abyśmy niekoniecznie przynosili to na grunt naszego życia duchowego, ale wręcz przeciwnie, abyśmy oczekiwali zmian, abyśmy chcieli zmian i nie tylko widzieć u kogoś, ale też abyśmy byli przykładem i abyśmy mogli inspirować innych, że ja też mogę zmienić coś, że ja też coś zmieniam w swoim życiu. Oczywiście ja nie wyczerpię tematu i nie sięgnę też do może jakichś bardzo indywidualnych rzeczy, dlatego że to raczej powinienem potraktować jako wykład i myślę, że wtedy też w inny sposób należałoby to przedstawić i poświęcić wiele czasu, ale chciałbym niektóre rzeczy tylko zasygnalizować. I drodzy bracia, drogie siostry, fragment, który jest zapisany w liście świętego Pawła do Efezjan, 5 rozdział, od 22 wersetu czytamy tam takie słowa. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, im jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Do tego miejsca. Drodzy bracia, drogie siostry, na marginesie chciałbym zwrócić naszą uwagę i powiedzieć też o tym, że życie rodziny to jest jedna któraś, to jest część, która składa się, pewne ogniwo, które składa się na całość naszego życia duchowego. Nie da się mieć dobrego czy o dobrej jakości życia duchowego, czy też inaczej mówiąc zbliżać się do Pana, czy jeszcze inaczej mówiąc oczekiwać wielkich Bożych błogosławieństw, jeżeli nasze życie rodzinne boryka się z problemami i z troskami z naszego powodu. Tu bym chciał mocno to podkreślić. Nie zawsze jest tak, że to my tylko i wyłącznie, ale dosyć często jest kwestia naszego charakteru i wtedy są problemy, które wpływają na to, że nie widzimy owoców, że nie widzimy Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. I drodzy bracia, drogie siostry, kiedy czytamy list apostoła Pawła do Efezjan, to jeżeli czytacie, a jeżeli nie czytacie, to ja tylko pokrótce powiem, ponieważ to nie jest dzisiaj tematem mojego kazania, ale nie mogę też ominąć tego, bo nie chcę wyrwać z kontekstu życia rodzinnego i nic więcej nie powiedzieć, dlaczego ten fragment i o czym ten fragment jest. Kiedy czytamy dokładnie list apostoła Pawła do Efezjan, to jeżeli zwrócicie swoją uwagę, to po tym fragmencie, a więc po temacie pod tytułem życie rodzinne, apostoł Paweł przestrzega ludzi wierzących przed tym, że diabeł przyjdzie i będzie atakował nas w różny sposób. I to w bardzo mocny sposób podkreśla, w bardzo dosłowny sposób. Mówi bodajże trzykrotnie o tym, że my nie walczymy z ciałem, ale walczymy z mocami nadprzyrodzonymi. Dużo ludzi bagatelizuje tę sprawę. I to jest wielki błąd, drodzy bracia, drogie siostry, bo diabeł tylko na to liczy, że ty zbagatelizujesz to i nie będziesz tam zbytnio się przejmował tym, a on wtedy będzie mógł robić swoje. I drodzy bracia, drogie siostry, i ostatni fragment listu do Efezjan mówi o zbroi. Mówi o tym, w co my powinniśmy być wyposażeni, aby móc obronić się przed diabelskimi atakami. I tam jest mowa o 6 elementach, o tym mówiłem kiedyś, dzisiaj o tym nie będę mówić. Ale kiedy czytamy cały list do Efezjan, to jest bardzo ważna rzecz, to chcę wam powiedzieć, że ten list jest takim pewnego rodzaju stopniowaniem. Tam jest takie stopniowanie, które zwraca uwagę, każdy kolejny stopień zwraca uwagę na ważniejszą rzecz, na bardziej istotną rzecz, aż dochodzi do momentu, jak obronić się przed diabłem. I chcę wam powiedzieć, że list do Efezjan, Efezjanie są bardzo podobni do współczesnych ludzi. Aby nie być gołosłownym, dosłownie w wielkim telegraficznym skrócie. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że o rodzinie, o małżeństwie, o wychowaniu dzieci powinno się mówić do ludzi niewierzących, to chcę wam powiedzieć, że jesteśmy w błędzie. List apostoła Pawła do Efezjan był napisany do ludzi wierzących. Pierwszy rozdział, pierwszy werset mówi tak. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. A więc zobaczcie, apostoł Paweł nie przyszedł i nie mówił o rodzinie, o życiu małżeńskim, o życiu rodzinnym, o wychowywaniu dzieci, o traktowaniu dzieci rodziców, o relacjach. On nie mówił do ludzi niewierzących, ale on mówił do ludzi wierzących. A to oznacza, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, że ludzie wierzący w tamtych czasach mieli również wielkie problemy w tej dziedzinie, jak i również dzisiaj. I my również dzisiaj mamy problemy. To nie jest tak. Jeżeli ktoś mówi, że on nie ma problemów, że on sobie zdaje doskonale ze wszystkim radę, to ja zawsze mówię tak, aleluja, bo to znaczy, że Bóg jest z tobą, albo jest duży problem, bo ty wielu rzeczy nie widzisz. No oczywiście nie trzeba tu być jakimś znawcą, ponieważ po owocach doskonale widać, jakie życie jest. I nie chodzi o to, żeby roztrząsać temat i mówić, o jak źle, o to może mój błąd był, popełniłem błąd. Dobrze, jeżeli potrafimy się przyznać do błędu. Ale ważne jest, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy wysłuchali Bożego Słowa, abyśmy mogli pójść do domu i abyśmy mogli zmienić pewne rzeczy. Abyśmy mogli powiedzieć, rzeczywiście, ja chcę inaczej. Ja chcę inaczej myśleć, ja chcę inaczej zrobić, ja chcę inaczej zadziałać. Kiedy czytamy list apostoła Pawła do Efezjan, który był skierowany do ludzi wierzących, co już wyjaśniłem, już więcej nie będę czytać, bo pewnie bym uciekł od tematu głównego, to na samym początku apostoł Paweł mówi przede wszystkim o zbawieniu. Drodzy bracia, drogie siostry, on zwraca uwagę na zbawienie. Dla człowieka wierzącego istotną rzeczą jest, aby mieć świadomość, co to jest zbawienie i móc cieszyć się tym zbawieniem. Dalej apostoł Paweł mówi o modlitwie i ta modlitwa ma pewien cel, mianowicie o poznanie. I o tym mówiłem w środę. Ci, którzy byliście, zachęcam was, przychodźcie w środę na społeczność, ponieważ tam poruszamy nieraz takie tematy, które być może nie nadają się na niedzielne kazania, a są bardzo istotne i uzupełniają te kazania. Tam w tą środę ostatnio mówiłem na ten temat, że za wiarą musi pójść poznanie. Za posiadaniem czegoś musi być poznanie tego czegoś. Dzisiaj dużo ludzi ma, drodzy bracia, drogie siostry, super telefon, ale dopóki nie pozna różnych funkcji jego, nie może z tego skorzystać. Dzisiaj dużo ludzi ma fajny samochód, ale dopóki nie pozna funkcji tego samochodu, możliwości tego samochodu, nie są w stanie z niego skorzystać. I mógłbym tutaj wiele różnych sytuacji, kiedyś opowiadałem historię, więc powtórzę, żeby łatwiej było. Kupiliśmy zmywarkę i dopóki nie poznałem funkcji tejże zmywarki, no to tylko wyłącznie z jednego programu mogłem korzystać. Dlatego, że nie znałem. Nie dlatego, że nie miałem, tylko dlatego, że nie znałem. A więc poznanie jest bardzo ważne, drodzy bracia, drogie siostry. Dzisiaj możesz mieć Jezusa Chrystusa, ale dopóki Go nie poznasz, nie będziesz mógł skorzystać z tego, co On ci oferuje. Dlatego Jezus Chrystus, dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan w tak wyraźny sposób zaczął to stopniowanie i mówi pierw o zbawieniu, ale póki nie poznasz Jezusa Chrystusa, no to nie będziesz mógł cieszyć się tym zbawieniem. A dalej, kiedy czytamy list do Efezjan, drodzy bracia, drogie siostry, to dalej jest mowa o zmartwychwstaniu. Dlatego, że Jezus Chrystus narodził się po to, aby zbawić człowieczeństwo i to dokonało się w momencie, kiedy zawisł na krzyżu. Ale na całe szczęście po 3 dniach Biblia mówi i historia mówi, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i dzisiaj należysz do Boga żywego. Modlisz się do Boga żywego, modlisz się do Boga, który nie ma swojego grobu, bo ten grób jest pusty. Wiecie, jaka to jest wielka radość. Móc czcić nie kogoś, kto jest pochowany, nie kogoś, kto jest nazwany świętym i leży w tym miejscu i w tamtym i jeszcze w innym, ale móc modlić się i chwalić kogoś, kto nie jest już na tej ziemi. A jeżeli jest, to tylko w postaci mocy Ducha Świętego. I apostoł Paweł o tym mówi. I dalej, drodzy bracia, drogie siostry, przechodzi i mówi, że zbawienie pochodzi z łaski Bożej przez wiarę. Mówi dalej o wierze. Mówi o tym, co jest tak istotne. O tym, czego dzisiaj tak brakuje. O tym, o czym sam Jezus Chrystus mówił, że kiedy przyjdzie na ziemię, to będzie szukał ludzi pełnych, chociaż o wielkości ziarnka gorczycznego wiary, którzy będą mieć. Niesamowite. Zobaczcie, o czym mówi apostoł Paweł do świętych i do ludzi wierzących w Efezie. Wydawałoby się, że dzisiaj o tych rzeczach to w ogóle my nie powinniśmy też rozmawiać. A mimo to chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, że musimy o tych rzeczach mówić. Dlatego, że często nie potrafimy cieszyć się ze zbawienia. Często nie jesteśmy w stanie i nie chcemy poznawać naszego Pana i możliwości, które idą za Nim, kiedy Go przyjmujemy do swojego życia. Często nie rozumiemy, co wydarzyło się na Golgocie. Nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co stało się po 3 dniach. Nie myślimy o tym, nie rozważamy tego, a to jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne dla naszego życia duchowego. I dalej, drodzy bracia, drogie siostry, zobaczcie, po tym wszystkim, po tych tak ważnych elementach, ja nie wymieniłem wszystkich, ale po tych bardzo istotnych elementach, które apostoł Paweł wymienił do Efezjan, wiecie, o czym on zaczyna mówić? O kolejnym, jeszcze wyższym problemie, który istniał. Mianowicie mówi o zjednoczeniu pogan i Żydów. A poprzez zjednoczenie pogan i Żydów dochodzi do kolejnego tematu, drodzy bracia, drogie siostry, bo mówi o jedności. Wcześniej jeszcze mówi o mocy wiary i mówi o jedności. o jedności. Dzisiaj chrześcijaństwo ma największy problem z jednością. Dzisiaj dużym problemem dla chrześcijan jest to, że każdy chce być indywidualistą. Nie chcemy pomocy, nie chcemy porady, nie chcemy w ogóle, że tak powiem, żeby ktokolwiek wnikał w nasze życie, bo my sobie sami damy radę. Powiem, że to jest niesamowite, kiedy widzę, jak ludzie mają satysfakcję z tego, kiedy są dumni, że oni nie muszą się nikogo radzić i sobie sami poradzą. Drodzy bracia, drogie siostry, ja chcę w wyraźny sposób nam powiedzieć. Chrześcijaństwo całkiem o czymś innym mówi. Chrześcijaństwo mówi o tym, abyśmy byli zależni od Boga, abyśmy byli zależni od siebie, abyśmy mogli nieść pomoc sobie wzajemną, abyśmy mogli modlić się wzajemnie o siebie, abyśmy mogli rozmawiać, dzielić się swoimi problemami, troskami, abyśmy mogli wpływać na siebie, inspirować siebie. To jest całkiem coś innego, jak dzisiaj często możemy oglądać. I drodzy bracia, drogie siostry, mówi o jedności. A dalej, kiedy skończył mówić na temat jedności, to w końcu dochodzi do tematu i mówi o starym i o nowym człowieku, że musi nastąpić zmiana. Musi nastąpić zmiana. To jest coś niesamowitego. Zwróćcie uwagę, on mówi do świętych i do wierzących. Pierwszy werset, pierwszy rozdział. A w czwartym rozdziale mówi o zmianie, o starym i o nowym człowieku. On mówi do ludzi wierzących, że czas pewne rzeczy uregulować. Być może czas zmienić i zmienić to, co stare, aby pozostało starym gdzieś tam daleko, a stać się czymś nowym. Inaczej mówiąc, i wracając już powoli do naszego tematu dzisiejszego. Można być człowiekiem wierzącym, ale być może trzeba zmienić swoje życie dzisiaj na tyle, aby stać się nowym, innym całkiem. Czy my jesteśmy gotowi na to, drodzy bracia, drogie siostry? I dalej mówi o różnych, daje różne przykazania na co dzień. I wydawałoby się, że tu powinien już zakończyć. A on dopiero wtedy zaczyna mówić o chrześcijańskiej rodzinie. A więc zobaczcie, jak ważnym elementem jest życie chrześcijańskie i w którym miejscu jest. Ale co mówi świat na temat życia rodzinnego? Drodzy bracia, drogie siostry, dzisiaj rodzina jest w świecie czymś całkiem, tak jakbym powiedziałbym, że na całkiem innej krawędzi, na całkiem drugim biegunie, przeciwległym biegunie. Bo wszystko to, co świat dzisiaj preferuje, model rodziny, styl życia rodziny, jaki świat dzisiaj preferuje, jest całkowicie przeciwny temu, co mówi Boże Słowo. I nie chcę tutaj wnikać, jeszcze raz powtórzę, w jakieś szczegóły, ale kiedy przyjrzymy się, jak dzisiaj świat wygląda, to przede wszystkim możemy powiedzieć, co świat preferuje. Kiedy włączymy dzisiaj telewizor, to wszystkie seriale, i to nie mówią nawet duchowni, wam powiem, ale ostatnio czytałem taki sondaż ludzi, psychologów, którzy najprawdopodobniej w ogóle są ateistami. Stwierdzili jedną rzecz. Kabareciarze, którzy wyśmiewają wszystko, stwierdzili tą samą rzecz, że 89% czy tam 90% seriali, które dzisiaj Polacy tak pilnie śledzą i oglądają, nie wyobrażają sobie przeżyć dzień bez tego serialu, to preferują życie pozamałżeńskie, zdrady, spanie jeden z drugim, życie bez ślubu, bezstresowe wychowanie dzieci, bez szacunku dla kogokolwiek i dla czegokolwiek. Brak wychowania, zrzucenie wychowania na szkołę bądź na internet, bądź na ulicę. To dzisiaj, drodzy bracia, drogie siostry, preferuje świat. Taki model rodziny dzisiaj preferuje świat. Biblia mówi, że kiedy dwie osoby połączą się, ślubują sobie, mieszkają razem i do końca życia są razem, ślubują sobie na dobre i na złe. Oczywiście ja bym chciał w bardzo wyraźny sposób podkreślić. Ja mówię ogólnie, ja nie mówię o wyjątkach. Zawsze są pewne wyjątki i pewnie gdybyśmy sięgnęli do nich, trzeba by było podejść inaczej. Ale mówię to, co ogólnie Boże Słowo mówi. Świat dzisiaj mówi co innego. Po co będziesz brał ślub? Mieszkaj ze sobą, żyj ze sobą, współżyj ze sobą. Boże Słowo mówi, że to rodzice powinni wychowywać dzieci i brać za nie odpowiedzialność. A rodzice dzisiaj mówią, ja nie mam czasu, niech szkoła wychowa, niech ulica wychowa, niech internet wychowa. Tak, nie mówią tego w dosłowny sposób, ale kiedy patrzymy, jakie są relacje, jak to następuje, to niestety to możemy oglądać. Boże Słowo mówi, że trzeba mieć szacunek dla każdego, a szczególnie dla starszych. Świat dzisiaj mówi, że żadnego szacunku nie trzeba mieć. Szacunek tylko i wyłącznie tobie się należy. I tak się kreuje małe dzieci już, że to im się szacunek należy. Nie trzeba się zwracać do nikogo per pan, per pani, można na ty. To teraz starsza osoba się pierwsza powinna ukłonić i powiedzieć dzień dobry, bo dziecko jest ważniejsze. To dzisiaj nie można zwrócić uwagi żadnemu młodzieńcowi, ani żadnej młodej pani, bo jak zwrócisz, to możesz jeszcze dostać. Drodzy bracia, drogie siostry, ja mógłbym tutaj wiele rzeczy dzisiaj wytoczyć z Bożego Słowa. Ja nie chcę tego robić, dlatego że musielibyśmy długo tu siedzieć i moje kazanie powinno zamienić się w wykład, a tego nie chcę czynić. Niedziela też temu nie służy. Ale chciałbym, abyśmy przede wszystkim o czterech rzeczach sobie dzisiaj powiedzieli. Po pierwsze, Boże Słowo mówi, i to jest Boże Słowo, czy nam się to podoba, czy nie, że żona ma być uległa mężowi. Drogie żony, drogie siostry, drogie panie, ja chcę na podstawie Bożego Słowa powiedzieć, czy nam się to podoba, czy nie. Boży model. Bóg i Boże Słowo mówi, że żona ma być uległa mężowi. Wiecie, dzisiaj, kiedy ja patrzę na współczesny świat, to ja powiem wam, że jestem przerażony, kiedy widzę, jak kobieta zaczyna rządzić domem. Kiedy kobiety zaczynają być głową domu, kiedy kobiety zaczynają być górą, kiedy zaczynają podejmować decyzje. Ja nie mówię znowu tutaj o wyjątkach, bo są nieraz i takie wyjątki, że nieraz lepiej, żeby kobieta już zajęła się tym domem. Ale to są wyjątki. Ja dzisiaj nie mówię o wyjątkach. Ogólnie rzecz biorąc, Boże Słowo mówi, że żona ma być uległa mężowi. I warto jest zadać sobie pytanie, na ile jestem uległa swojemu mężowi. Ja mógłbym tu przeczytać fragment z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. Tam jest duży, obszerny fragment składający się z kilku wersetów, który mówi na temat tego, jak powinna wyglądać żona chrześcijanka. Nie chcę tego robić, bo musiałbym pójść nieco dalej, ale warto sobie to przeczytać. Kiedy żona powinna być uległa mężowi? Dlatego, że kiedy czytamy fragment Bożego Słowa, to dowiadujemy się, że jest to współzależność. Że to nie działa na zasadach, że jedno tak, a drugie nie. Obydwie strony powinny się uczyć tutaj pewnego modelu. Ponieważ Boże Słowo mówi, że żona ma być uległa mężowi, a mąż ma miłować żonę jak siebie samego. I tu się zwrócę, panowie, mężowie, bracia, na ile kochacie swoje żony? Jak bardzo kochacie swoje żony? Warto jest zadać sobie nieraz to pytanie. Czy czasami nie jest tak, że nieraz... Ja już nie chcę używać słów, jak nieraz mężowie wypowiadają się o swoich żonach. Bycie głową to przede wszystkim decydujący głos. To przede wszystkim głos ostateczny. Każda rodzina, każde małżeństwo powinna każdą rzecz przedyskutować z osobą, którą miłuje, którą uwielbia, którą kocha i szanuje. a później podjąć właściwą decyzję. I to mąż powinien podjąć tę decyzję. Dzisiaj wiele mężów ucieka od podejmowania decyzji. Dlaczego? Bo boją się odpowiedzialności. I chcę powiedzieć, zwracam się tutaj w szczególności do mężczyzn, do braci, do panów. Aby być dobrym mężem, musisz nauczyć się brać odpowiedzialność na siebie. Nie, że o, ona winna. Jak ja nieraz słucham, jak mężowie zaczynają opowiadać o swoim życiu i jak spróbują zepchnąć całą winę na kobietę, to mnie po prostu w środku trzęsie. Dlatego, że Boże Słowo w wyraźny sposób mówi, ty jesteś mężczyzną i ty powinieneś być głową domu. A bycie głową domu to jest wzięcie odpowiedzialności na siebie. Bez względu na to, jak się sprawy potoczą. Aby móc wziąć odpowiedzialność na siebie, drodzy bracia, drogie siostry, każdy mąż, każdy brat, każdy pan musi się nauczyć z odpowiedzialnością mówić słowo nie. Nie. To jest bardzo trudne słowo. Dużo łatwiej jest powiedzieć tak, a dużo trudniej jest powiedzieć nie. I dzisiaj wielu mężczyzn, aby mieć spokój w domu, mówią, no dobrze, no tak. A ja chcę nam powiedzieć, że trzeba się nauczyć mówić nie. Bo jeżeli nie nauczymy się mówić nie, nigdy nie będziemy prawdziwymi głowami swoich rodzin. Kiedy mówimy o siostrach, o kobietach i kiedy Boże Słowo mówi, że żona ma być uległa, to warto jest odnieść się też do właśnie tego fragmentu z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. Ale to, co w skrócie chcę powiedzieć, żoną, rolą żony jest przede wszystkim trwanie przed Panem. Bo kiedy żona trwa przed Panem i wspiera swojego małżonka w modlitwie, to on będzie podejmował właściwe decyzje. Chcę wam powiedzieć, że to jest trudny temat. Trudno jest o tym mówić. Ale drogie siostry, drodzy bracia, trzeba przyjść do domu. Trzeba powiedzieć, być może muszę zmienić swój model rodziny. Mąż powinien powiedzieć, muszę zacząć być głową. Muszę zacząć podejmować decyzje. Muszę zacząć uczyć się mówić nie w chwilach, kiedy trzeba powiedzieć nie. A kiedy powiedzieć tak, to powiedzieć tak. Muszę zacząć miłować swoją żonę tak bardzo jak siebie. Ja czas ucieka, ja jeszcze nie mam czasu, żeby powiedzieć do końca, ale dalej w tym fragmencie, drodzy bracia, drogie siostry, też jest ciekawy wątek, który mówi, że powiem na skróty. Nie można kochać swojej żony, jeżeli nie kochamy siebie. Jeżeli siebie nie akceptujesz, jeżeli siebie nie kochasz, nie pokochasz nigdy swojej żony. I w drugą stronę. Często jest tak, że tak bardzo kochamy siebie, a nie potrafimy ukochać swojej żony. Mamy czas dla siebie, a nie mamy czasu dla żony. Mamy czas na to, aby sobie zrobić przyjemność, ale kiedy ona chce, to już nie mamy na to czasu. To jest ważny element. Nie będę go rozwijać, bo nie mam czasu. Ale drogie żony, chcę jedną rzecz powiedzieć. Warto jest przyjść do domu i tak jak mężowie. Może trzeba gdzieś, w zaciszu uklęknąć, usiąść, przycupnąć i powiedzieć, właściwie to ja cały czas narzekałam na tego gościa. Cały czas narzekałam na tego męża. Cały czas coś oczekiwałam od niego. Cały czas coś chciałam od niego. A może zacznę dzisiaj od czegoś innego. Zacznę modlić się o niego. Zacznę go błogosławić. Zacznę wołać, żeby Bóg dał mu mądrości. Ważne jest to, abyśmy mogli pójść we właściwym kierunku. I ja wiem, że to jest trudne, bo jeżeli przez 10 lat, 15, 20, 25, 30, 40, 40, 50, 55... inaczej myśleliśmy, to jest to trudne, żeby to zmienić. Ale ja chcę nam powiedzieć, że z Bogiem jest wszystko możliwe, tak jak śpiewaliśmy. Wszystko jest możliwe. I możesz sprawić, tak to ty, czy jesteś mężem, czy jesteś żoną, możesz sprawić, że twoje życie rodzinne, twoje życie małżeńskie zacznie za parę tygodni być całkiem nowym. Czy wy jesteście w stanie w to uwierzyć? A ktoś może powiedzieć, o, po tylu latach, to niemożliwe jest, ja w to nie wierzę. Ja chcę wam powiedzieć, że cuda się zdarzają w materialnym świecie, gdzie nie ingerują żadne jakieś, nie wiem, duchowe rzeczy. Pamiętam jak dziś, jak na ulicy mieliśmy, my i nie wiem, może jeszcze ktoś, telefon stacjonarny. I jak ktoś mówił, że przyjdą czasy, że każdy będzie miał telefon i będzie mógł rozmawiać, to pamiętam, że wszyscy tak patrzyli na niego. Nie minęło wiele lat. Nie minęło wiele lat. Wychodzisz na plażę, kładziesz się, jak jeden telefon zadzwoni, to wszyscy, cała plaża, jak fala, podrywa się. No bo jak mają ten sam dzwonek. Obojętnie, gdzie nie jesteś, możesz zadzwonić. Ktoś mógł powiedzieć cud. To jest w życiu cielesnym, materialnym. My mówimy o życiu duchowym, gdzie Bóg ingeruje. A więc dużo bardziej i dużo szybciej jest to możliwe, że właśnie taki cud możesz oglądać w swoim życiu. Chciałbyś, aby twoje życie rodzinne wyglądało dzisiaj trochę inaczej? To trzeba sobie odpowiedzieć oczywiście każdy indywidualnie. Ci, którzy mają, czy też młodzi ludzie, którzy są przed założeniem rodziny, czy też ci, którzy dopiero zawarli niedawno i uczą się, aby być rodziną. Ja chcę nam powiedzieć, że Bóg może sprawić, jeżeli tylko zechcesz i zrobisz pierwszy krok, że zobaczysz zmiany w swoim życiu rodzinnym, małżeńskim. Boże Słowo mówi, kończąc, dwie rzeczy jeszcze. 33 werset podsumowuje to, co do tej pory powiedziałem, bo mówi, a zatem niechaj i każdy z was, mężczyzna, brat, pan, to dodałem od siebie oczywiście, miłuje żonę swoją, jak siebie samego. A każda żona, pani, kobieta, dodałem od siebie, niechaj poważa męża swego. Jeden werset, który pokazuje nam obraz rodziny, obraz współczesnego małżeństwa. Można zapomnieć wszystko, co do tej pory powiedziałem. Można przyjść do domu, sięgnąć do tego wersetu i powiedzieć tak. Mąż musi zadać sobie pytanie. Czy ja miłuję tak bardzo swoją żonę jak siebie? A żona? Czy ja zbyt dostatecznie poważam, chwalę swojego męża, modlę się o niego? I szybko znajdziemy odpowiedzi, drodzy bracia, drogie siostry. Co z tym fantem trzeba robić? I dobrze jest, kiedy chcemy coś zrobić. Ale model rodziny to nie tylko małżeństwo, ale Biblia mówi o jeszcze dwóch relacjach. Przynajmniej ten fragment mówi o dwóch relacjach, które przeczytałem i chciałbym też o nim powiedzieć. Mianowicie mówi o szacunku dzieci do rodziców. 10 przykazań, na których opiera się całe chrześcijaństwo. 10 Bożych przykazań, które każdy z nas zna, które każdy chrześcijanin zna. Tego uczą w każdym kościele chrześcijańskim w Polsce. Jedno z tych przykazań, drodzy bracia, drogie siostry, mówi, czci ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Czci ojca i czci matkę. Nie dokonuj osądu, czy oni byli tacy, czy tacy, czy powinni zrobić ci tak, czy inaczej, czy źle cię wychowali, czy dobrze cię wychowali. Ale Boże Słowo mówi, że twoją i moją rolą, póki masz rodziców, powinieneś ich czcić. Ja już nie mówię o tym, że historia lubi się powtarzać. Jeżeli ty nie będziesz czcił swoich rodziców, to nie licz na to, że twoje dzieci będą ciebie darzyły szacunkiem. Owszem, znowu mówię ogólnikowo, są różne wyjątki. Ale za tym przykazaniem, drodzy bracia, drogie siostry, jeszcze idzie inna rzecz. Rzecz, o której każdy człowiek marzy. Póki żyjemy w tym ciele, to każdy z nas, Czy nam się to podoba, czy nie? Czy mówimy głośno o tym, czy nie? No, może ludzie, którzy są w bardzo podeszłym wieku, ich podejście może już troszkę tu jest inne. Ale z reguły podejście większości chrześcijan, wiecie jakie jest? Długo żyć i żeby mi się dobrze wiodło. Zgadza się? Gdybym ja powiedział inaczej, to bym skłamał. Ja też chcę długo żyć. Tak, mam poparte, to dlaczego chcę długo żyć? Chciałbym jak najwięcej ludziom jeszcze mówić o Jezusie Chrystusie. Tak jak apostoł Paweł powiedział, czym jest śmierć, a czym jest życie. Chciałbym oglądać, jak moje dzieci się rozwijają i cieszyć się z ich radości i szczęścia. I powiem, że nie chciałbym odchodzić, gdybym nie widział tego radości i szczęścia. Wręcz przeciwnie, chciałbym zostać jak najdłużej, aby zobaczyć przemianę. Chciałbym, aby mi się dobrze wiodło. I chciałbym długo żyć. Ja wiem, że to tak fajnie się mówi, o, w niebie nasza ojczyzna, już, Panie, zabieraj mnie, dzisiaj chcę umierać. Nie, nie. Owszem, może ludzie już w jakimś tam etapie, mówię tu o ludziach w podeszłym wieku i troszkę inaczej na to patrzą, ale my troszkę młodsi, że tak powiem. Czy my nie chcemy żyć? Każdy z nas chce żyć. Chcemy żyć jak najdłużej. I chcemy, aby w tym życiu nam się dobrze wiodło. Nie ma nikogo takiego, nawet nie trzeba być chrześcijaninem. Każdy jeden człowiek powie, chcę, żeby mi się dobrze wiodło. Ja nie spotkałem człowieka, który by powiedział, a ja to nie chcę, żeby mi się dobrze wiodło. Ja chcę, żeby mi się źle wiodło. Ja po prostu chcę, żeby moje życie było pasmem tortur, przeszkód, żeby mnie w każdej chwili niszczyli, żeby mi się źle działo. Spotkaliście takich ludzi? Nie. Wręcz przeciwnie. A Boże Słowo, a sam Pan Bóg obiecał coś i powiedział, że to jest możliwe. Kolejny cud, drodzy bracia, drogie siostry. To jest możliwe, że będziesz długo żył. I to jest możliwe, że Bóg ci będzie dawał powodzenie, błogosławieństwo. Oczywiście nie wchodzę w uliczkę, co to znaczy powodzenie i błogosławieństwo, bo wiecie, dla jednego błogosławieństwo będzie to, że on będzie miał strawę codziennie, a dla drugiego nie będzie błogosławieństwem, bo on codziennie będzie jadał w restauracjach czterogwiazdkowych, a on by chciał w pięciu. Więc nie wchodzę w tą ulicę. Ale Bóg chce ci błogosławić i Bóg chce, aby ci się powodziło. Ale daje jeden warunek. Czcij swojego ojca i czcij swoją matkę. I chcę powiedzieć, kończąc ten wątek, że jako rodzice musimy też swoim dzieciom umieć pokazać to, póki mamy swoich rodziców, jak to my robimy, ponieważ oni patrzą na nas. I to jest ważne. I drodzy bracia, drogie siostry, dalej i ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, Boże Słowo mówi, że rodzice powinni wychowywać swoje dzieci. Dzisiaj rodzice zasłaniają się tym, że nie mają czasu. Ale chcę nam powiedzieć, że nic nas nie zwalnia od tego. Dopóki masz dzieci, dopóki Bóg ci daje te dzieci, to chcę ci powiedzieć, że jesteś i musisz wziąć na siebie tą odpowiedzialność, aby móc wychowywać te dzieci. Są wyjątki. Są dzieci, które nie mają rodziców. Są dzieci, które mają w połowie, nie znają swoich rodziców. Znowu uciekam od wyjątków. Mówię ogólnie, co mówi Boże Słowo. A Boże Słowo mówi, i tu zwraca się szczególnie do ojców, mówi, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności. No, dzisiaj to w karności nikt już nie wychowuje. Bo karność to oczywiście pasem przyłożyć, ojej, to już jest karygodne, to absolutnie nie przystoi. Boże Słowo nie mówi, że trzeba kogoś katować i lać, ale mówi o życiu i o wychowywaniu w karności. Ale przed słowem karność jest jeszcze coś innego. A wiecie, co tam jest zapisane? Napominajcie! Czy my możemy zmienić nieraz to, co robią nasze dzieci? Ja wam powiem, że nie. Dopóki dziecko jest, dobrze, że nie patrzę na mnie, takie, to można jeszcze wiele rzeczy zrobić, wyegzekwować i zmienić. Ale jak już dziecko jest, że tak powiem, takie, to my nic nie możemy zrobić, drodzy bracia, drogie siostry. Ale jedyną rzecz, którą możesz zrobić, to możesz napomnieć to dziecko. Dlatego, że rodzic, albo inaczej, dziecko powinno usłyszeć prawdę zawsze od swojego rodzica. Więc jako rodzic, kiedy widzisz, że twoje dziecko robi źle, to powinno przede wszystkim od ciebie usłyszeć. Kocham ciebie, ale według mnie źle robisz. I to nie oznacza, że cię nie kocham, jak nie przestaniesz tak robić. To nie oznacza, że cię odsunę od siebie, czy ja się odsunę od ciebie. Ale ważne jest, abyśmy potrafili swoim dzieciom mówić prawdę. Dlatego, że współczesny Kościół, powiem dzisiaj, największy problem ma z tym, że chrześcijańscy rodzice boją się swoim dzieciom mówić prawdę. I przyglądają się, jak dzieci zaczynają żyć nie po chrześcijańsku, ale zaczynają żyć po świecku. Są rzeczy, które możemy tłumaczyć. Są rzeczy, które możemy próbować bronić. To nie o to chodzi, żebyś ty nagle powiedział swojemu dziecku coś i żeby ono nagle rewolucję przeprowadziło, czy też ty rewolucję masz przeprowadzić. Powiedz, co widzisz. Jeżeli widzisz coś złego, to powiedz. I nie rób nic więcej, tylko módl się, a resztę zrobi Duch Święty. Ale jeżeli nic nie powiesz, jeżeli się nie przeciwstawisz, to chcę ci powiedzieć, że będziesz oglądał tragedię. I to nie jest tak, jak często rodzice myślą, że jak miesiąc się śmigło, dwa miesiące się śmigło, to jakoś to będzie. Diabeł swoją robotę robi nieraz przez 60 i 80 lat życia. I drodzy bracia, drogie siostry, Biblia uczy dzisiaj nas, Boże Słowo mówi, że jest to rolą naszą, jako rodziców, aby móc mówić prawdę. Bo napomnienie jest niczym innym jak prawdą. My lubimy często przeskoczyć od razu do drugiego słowa, karność. Ale Boże Słowo pierw mówi o napominaniu. Nie bój się mówić prawdy. Najbardziej popularnym kaznodzieją, najbardziej popularnym ewangelistą, najbardziej podobającym się Bogu. Wiecie, kto był? Jan Chrzciciel. Mówiłem o tym tydzień temu, wspominałem. To nie był człowiek ani pięknie ubrany, to nie był człowiek, który dbał o piękną reklamę, to nie był człowiek, który chodził do wizażystów, żeby mu uśmiech poprawiali i okulary dobierali do jego oczu, do koloru. Nie. To był człowiek, który żył bardzo prosto. To był człowiek, który nie miał w ogóle popularności, dlatego że on mówił bardzo szorstką prawdę. Ale to o nim powiedział Jezus Chrystus, że nie narodził się i nie narodzi się nikt większy od niego. Tak, być może nie będziesz kochanym przez parę dni rodzicem. Być może nawet twoje dziecko się napuszy i się obrazi, że jak ty jemu mogłeś to powiedzieć? Może nawet przyjdzie takie dziecko i ci wypomni z twojego życia pewne rzeczy i powie, chcesz mnie uczyć, jak ty byłeś taki czy inny? Ale ja chcę wam powiedzieć, że bez względu na to, co nie nastąpi, warto jest powiedzieć prawdę. Prawdę w miłości, a później podlewać tą prawdę modlitwą i patrzeć, jak Duch Święty zmienia życie twojego i mojego dziecka. To jest coś niesamowitego, drodzy bracia, drogie siostry. Współczesne życie rodzinne chrześcijańskie. Jeszcze raz powtórzę na koniec. Nie patrzcie na mnie, nie wzorujcie się, nie próbujcie szukać u mnie czegokolwiek, bo ja tu stoję. Równie dobrze mógłbym siedzieć po drugiej stronie i z miłą chęcią chciałbym słuchać tego, co stąd jest głoszone. Bo to jest takie same słowo do mnie, do mojej żony, do moich dzieci, do mojej roli w mojej rodzinie. Chciałbym, abyśmy to w taki sposób odbierali. Drodzy bracia, drogie siostry, dlatego, że dzisiaj ciągle masz czas na to, aby dokonać czegoś, co zrewolucjonizuje twoje życie, co sprawi, że twoje małżeństwo zacznie być inne, co sprawi, że twoja rodzina zacznie być inna, co sprawi, że twoje dzieci zaczną być inne, co sprawi, że ty będziesz miał satysfakcję i nie będziesz czuł z taką mierzą myśli, czy ja dobrze wychowałem te dzieci, czy źle. To wszystko jest możliwe. To tylko i wyłącznie ciągle zależy to od ciebie i ode mnie. I życzę tego, drodzy bracia, drogie siostry, nam wszystkim. Oczywiście chciałbym, abyśmy, powiem to jeszcze raz, dlatego że nie chciałbym, żeby ktoś wyszedł i wyciągnął tylko coś z tego kazania jednostkowo. Jeszcze raz powtórzę, ja mówiłem ogólnikowo, ja nie mówię tutaj o wyjątkach. Być może twoje życie jest wyjątkiem, być może twoje małżeństwo jest wyjątkiem, twoje wychowywanie dzieci, twoje dzieci są wyjątkiem. Ja nie wiem, nie chcę w to wnikać, ja nie mówię o wyjątkach. Ja mówię ogólnie. Natomiast wierzę w to mocno, że Duch Święty do każdego z nas przemawia i my coś z tym fantem zrobimy. Duch Święty do mnie przemawia i ja wiem, jak wiele ja jeszcze mam do zrobienia w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, w wychowaniu moich dzieci. Ja jeszcze mam bardzo wiele, drodzy bracia, siostry, do zrobienia. Dlatego muszę się zająć swoją rodziną. A to, że nieraz muszę dzielić się takimi rzeczami, taka jest rola pastora i nie przychodzi mi to też łatwo, więc wybaczcie mi. Niech Bóg błogosławi nas i bądźmy zainspirowani do tego, aby chcieć czegoś jeszcze, aby nie godzić się z tym, co jest dzisiaj.